Witaj. Dziś w świecie według introwertyka będzie znowu o hobby. Wraz z ubiegłym rokiem minęła 30. rocznica powstania komputera Amiga. W lipcu 1985 roku pokazano pierwszą Amigę 1000, stację roboczą z wyższej półki. Jednak rynek podbić miał dopiero rok później model low-end. Amiga 500 na długie lata praktycznie przejęła rynek pierwszego komputera w domu. Amiga CD TV była prekursorem późniejszych odtwarzaczy z napędem DVD, w świecie wtedy zdominowanym przez analogowych VHS. Z kolei Amiga CD32, konsola do gier z napędem CD-ROM, przetarła drogę PlayStation. W świecie konsol, które były jeszcze na kartridże. A Amiga 1200, ostatni domowy model komputera wydany przez Commodore przed jego bankructwem, żył niemal do końca lat 90., a u niektórych żyje do dziś. Czym więc wyróżniał się ten komputer? W tamtych czasach był to przede wszystkim sprzęt. Nie najmocniejszy na rynku, ale dość sprytnie skonstruowany. Sercem był nie tyle procesor, co układy graficzne i układy dźwiękowe. Nie bez znaczenia był też system operacyjny, którego rdzeń Kickstart tkwił w ROMie tego komputera. A to, co zadecydowało o długim życiu przyjaciółki, też tak nazywana Amigą, to było proste tłumaczenie, była możliwość rozszerzeń. Dokładając kartę Turbo do Amigi, można było zmienić procesor na nawet parusetkrotnie szybszy. Amiga od początku była zaprojektowana do grafiki. Teoretycznie pierwsza wersja mogła wyświetlać 32 kolory w zwykłym trybie. Jednak w tym rzecz, że Amiga miała też mniej zwykłe tryby. Na przykład Hold and Modify, w którym wartość piksela mogła zależeć od poprzedniego piksela, dając możliwość wyświetlenia 4096 kolorów i więcej w późniejszych wersjach. Robiło to już wtedy wrażenie. Ale było też coś więcej. Użycie sprzętu, jakiego producent się nie spodziewał, jaki nie był projektowany. Był na przykład układ Amigi zwany Copper, który zajmował się synchronizacją wyświetlenia linii na ekranie. Był on programowalny i w dowolnym miejscu wyświetlanego ekranu mógł wykonać zlecone mu zadanie. Zmiana palety kolorów celnika, no problem. Jeden obraz, dwa kolory, cieniowanie za darmo. Zmiana rozdzielczości wyświetlanego ekranu, też luzik. To akurat wykorzystywane było w programach graficznych do wyświetlania menu w wysokiej rozdzielczości przy edycji wysokokolorowych obrazków o niskiej rozdzielczości. A przy tym wszystkim układy Amigi generowały sygnał nie VGA, lecz PAL lub NTSC. Dziś może to brzmi kuriozalnie, ale zakup monitora w tamtych czasach to był spory wydatek, niemal podwajał cenę komputera. A telewizor miał akurat każdy. Co więcej, Amigę można było zsynchronizować z zewnętrznym źródłem sygnału, tak zwany genlocking. Umożliwiło to powstanie taniego sprzętu do mieszania sygnału wideo z Amigi i na przykład z kasety VHS. To zapoczątkowało boom na skład wideo, jak i w środowiskach profesjonalnych, tak i wśród amatorów. Amiga miała też całkiem niezły układ muzyczny, jednak tu zdecydowanie królowało Atari. W sumie tak jak Amiga w wideo, tak i Atari w muzyce jeszcze długo pracowały. Tani sprzęt ze świetną na ówczesne czasy grafiką musiał zawładnąć rynek gier. I tak też się stało. Wiele osób odświeża sobie dzisiaj klasyki typu Super Mario ze stajni Nintendo. Jednak wtedy to nie była najbardziej znana chyba z platformówek. Ja zapamiętałem Super Froga. Need for Speed'a jeszcze nie było. Był Lotus. strzelało się w Cannon Fodder. Bijatyki takie jak Street Fighter czy Mortal Kombat rozwijały swe skrzydła w tamtych czasach właśnie na Amidze. Był też początek multiplayera. Gra w Settlersów na dwie myszki. Oraz strategia wszechczasów. Nie, Command & Conquer. Dune Second. Historia gier na Amidze zaczęła się w sumie dopiero kończyć z nadejściem 3D, czy wtedy w sumie pseudo 3D, tak jak w Doomie czy w Wolfensteinie. Układy Amigi były przystosowane do wyświetlania grafiki 2D, ale słabo do grafiki 3D. Amiga składała każdy obraz z wielu warstw, tzw. bitplane'ów, po jeden bit na piksel na warstwie. PC miał inne podejście. Miał jedną warstwę i naprzemiennie trzymał wszystkie dane. To same co na Amidze, ale naprzemiennie. Pierwsza metoda dawała możliwość kompresji obrazów dwuwymiarowych oraz wykonywanie wielu efektów na tych obrazach. Jednak spowalniała grafikę 3D. Ale i tak klony Dooma zawitały na Amigę dzięki przebiegłości programistów. Amiga to był też system operacyjny. System, który wyprzedzał w tamtych czasach jak i raczkującego Windowsa, którego mam wrażenie nikt nie używał. Standardem był DOS i Norton Commander. Taki prześcigał płynnością używania MacOSa, wyznacznika tamtych czasów. Był to graficzny, w pełni okienkowy, wielozadaniowy system operacyjny. Z dyskietki od zabotowania uruchamiał się w 14 sekund. To szybciej niż dzisiejszy Mac czy PC z dysku SSD. Przy czym był to system modułowy. Nowy sterownik miał problem. Po prostu skopiuj go do odpowiedniego katalogu. Chce zmienić wygląd wszystkiego? Dostosować go do swoich potrzeb? Okej. Był to system, który łączył zalety Windowsa czy MacOSa z użytecznością Unixów. Do dziś ten system jest rozwijany. A nawet powstały dwa jego klony. Ta modularność, jak i sprzętu, takiego oprogramowania sprawiła, że ludzie kombinowali, sprawdzali, jak to wszystko działa i próbowali coś z tym zrobić. Zaczynało się niewinnie, na przykład podmianką plików leveli w grze Król Lew. Bo czy drugi level nie może być dziewiątym? Ja tak kombinując, znalazłem kiedyś w jednej z gier Kole Szczęścia, takie koło fortuny trochę, interpreter Amosa. Był to taki amigowy odpowiednik języka Basic. Tak zaczęła się moja przygoda z programowaniem. Pierwszy mój program, przepisany z gazety Magazyn Amiga, rysował pojedynczą linię. Dziś koło się zamyka. Jestem programistą od silników graficznych. Wiele osób wykorzystujących Amigę do rysowania, czy do muzyki, czy do programowania zaczęła łączyć swe siły. Tak powstała demoscena. Całkiem aktywna także na Amidze. Zespoły różnych ludzi próbowały przełamywać kolejne ograniczenia. Ale nie tylko te sprzętowe, komputerowe. Także te lokalizacyjne. Jako, że kontaktowano się wtedy mailem, ale tym serwowanym przez Pocztę Polską. I nie tylko Polską. Wtedy też narodził się pierwszy ruch ekologiczny w Polsce, prowadzący recykling znaczków pocztowych. Ale taka właśnie była historia Amigi, jaką widziałem. Historia, która umiejscowiła ją w dosyć ciekawych czasach. W czasach przemian. Czy kiedyś Amiga wróci? Kto wie. Do dziś powstają komputery dla miłośników, do dziś rozwija się programowanie dla Amigi. Możesz bawić się jak i klasycznymi modelami, uzupełniając je o przydatne dodatki, takie jak czytnik USB zamiast stacji dyskietek. Możesz mieć też współczesną Amigę z procesorem PowerPC, kartą graficzną, w pełni zdolnym środowiskiem do typowych zadań. I o ile nie ma już high-endu, jak wtedy, jak i dzisiaj prezentują PC-ty, magia nadal pozostaje. To na razie.